To jest rejestracja, cała kartoteka, komputer. Tutaj gabinet lekarski, w którym przyjmuję chorych. Przez swoje życie ja przyjąłem, tak jak liczę, no na pewno około miliona ludzi. Tak słuchamy środek zęby.
Ostatni felczer. Reportaż Anny Bogdanowicz.
Dawniej pracowaliśmy kilometr stąd, więc nasza siedziba była w Widzgowie i ja, mimo że pracuję w Chorągach, ośrodek ma nazwę Ośrodek Zdrowia w Widzgowie, po to, żeby ta tradycja została utrzymana. To jest pani Agata, nasza pielęgniarka, która w 35 roku mojej pracy przyszła i zaczęła mi pomagać, bo dotąd byłem sam i pani Agata poznawała wszystkie te przyjemności i nieprzyjemności zawodu, ale jakoś wytrwała do dziś. Jakie pani Agata miała odczucia przy naszej tu pracy, to nie wiem. Ja na przykład byłem bardzo zadowolony, bo mi bardzo dużo pomogła we wszystkich sprawach, nie tylko pielęgniarskich, bo pomagała mi też w opiece nad moją żoną, bo żona była ciężko chora, przewlekle. No i przez to ja mogłem się dalej poświęcać dla zawodu i pracować. Pani Agata, mam nadzieję, że będzie tu do końca swoich życia. Tak, to no.
Ale może pójdę na emeryturę.
No to kiedyś tak.
Jak zaczynałam pracę, to byłam młoda, po szkole. Wszystkiego się bałam, dlatego że nauka jest nauką, szkoła szkołą, a praktyka praktyką. Więc tak jakby moim nauczycielem zawodu to był pan doktor. Wszystkiego mnie nauczył. I szczepienia razem robiliśmy. I przyjmowanie chorych, prawy, pisanie recept, przeszliśmy tego dużo.
W międzyczasie pani jeszcze kończyła studia 5-letnie. Na nieszczęście pani w pracy magisterskiej postulowała, żeby rozszerzyć uprawnienie pielęgniarek o pisanie recept. I teraz może, musi pisać.
Może tego nie mówmy, bo będą koleżanki złe.
Bo to tak było naprawdę.
Miałam taki temat, rola pielęgniarki środowiskowej w środowisku wiejskim. I moja praca polegała na ankietach i właśnie pacjenci chcieli, żeby szybciej się dostać, żeby dłuższych kolejek nie było.
A w tej chwili, mając tą epidemię koronawirusa, my przesyłając to elektronicznie, to obsługujemy bez żadnego zgrzytu pacjentów. Tym bardziej, że nasze pielęgniarki pozostałe także są przygotowane i przeszkolone.
Kiedy szłam do pracy tutaj do ośrodka zdrowia w Widzgowie, znałam pana doktora, bo był znany na całej okolicy, więc wiedziałam, że to jest felczer, ale nikt nigdy nie powiedział, że to jest felczer, tylko zawsze było, że to jest pan doktor.
Książeczka z napisem prawo wykonywania zawodu felczera. Torczyński Stefan, urodzony w Królikowie.
I tu jest Państwowe Liceum Felczerskie w Łodzi. Data ukończenia 14 czerwca 1958 roku.
To czerwona mała książeczka i kilka stron zdjęcie.
I przystojny mężczyzna na zdjęciu.
Dziadek.
A jeszcze wtedy nie.
Ale to było już wydawane w wieku już późniejszym, bo na początku było wydawane przez Urząd Wojewódzki w formie pisemnej na zwykłym blankiecie papieru. I zawierało też, że ma prawo wykonywania zawodu na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jak wtedy było. A teraz tylko się zmieniło, że Rzeczypospolitej Polskiej. I te uprawnienia są opisane w Dzienniku Ustaw ustawami i to wszystko. No cóż, o szkole felczerskiej to można opowiadać dużo, bo nasza nauka trwała tylko 3 lata, a studia medyczne trwały 6 lat, więc automatycznie mieliśmy mniej tej wiedzy teoretycznej jak lekarz, ale cała sztuka tego zawodu polegała na tym, żeby pracując się uczyć i jednocześnie douczając się ze wszystkich dziedzin, które trzeba obsługiwać, no to po iluś tam latach można rzeczywiście posiąść bardzo dużo tej wiedzy. Tak jak my, felczerzy, początkowo pracowaliśmy z ludźmi we wszystkich dziedzinach, bo trzeba było leczyć i dzieci, czyli pediatria, trzeba było leczyć ludzi starych, czyli geriatria, i z chorobami chirurgicznymi, i laryngologicznymi. Nie było wyjątku. Nawet sprawy stomatologiczne człowiek musiał opanowywać. Także ten zakres nasz był bardzo wszechstronny, nawet za szeroki, bo dzisiaj wszyscy się specjalizują i nawet ta obecna specjalizacja jest troszkę za wąska, ponieważ bardzo często się zdarza, że specjalista odsyła chorego z błahymi sprawami, bo ja tu się nie znam, ja znam się tylko na tym. Czy to lenistwo, czy czasami, trudno powiedzieć, ale albo nie ma wiedzy, albo nie ma chęci. A w zawodzie naszym, no to przede wszystkim no, trzeba mieć chęć wykonać.
No tak, słucham. Będę gdzieś za godzinę.
To jest moje stanowisko pracy. Tutaj właśnie od 20 do 50 kilku osób przyjmujemy codziennie. Teraz w COVID-zie tak samo. Było tak troszeczkę mniej przez pewien czas. Teraz już ludzie docierają, bo wiedzą, że my ich załatwiamy normalnie. Jedyne dni, w których nie było pacjentów, to był okres stanu wojennego. Pamiętam, przez pierwsze 3 dni nie było ani jednego pacjenta. A tak to każdego dnia. I Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, zawsze się kogoś tam załatwi. Ja jestem z województwa poznańskiego i byliśmy wysiedleni. W czasie wojny mieszkaliśmy w wiosce niemieckiej. Było nas 6 rodzeństwa. Tato na tym wygnaniu zmarł. Przyszedł front, zniszczył jeszcze to, co było. Cały dobytek. I zaczynała później mama pracę w gospodarstwie od zera i to była praca ciężka. I właściwie to każdy, kto widział, jak się ciężko pracuje na wsi, to chciał uciekać. Ja chciałem wtedy pomagać dla innych, to chciałem obrać zawód księdza. Uważałem, że będę księdzem, będę pomagał. Jak już dorosłem, mając 13 lat, stwierdziłem, że księdzem nie chcę być, bo ksiądz ja ma rodzinę. Ja miałem już wtedy 10-osobową, bo mama wyszła drugi raz za mąż i miała jeszcze 4 dzieci. No i widziałem, że w tej rodzinie się dobrze dzieje, to ja chciałem też mieć rodzinę. No i wtedy stwierdziłem, że najbliższym zawodem, który by umożliwił mi pomaganie ludziom, to jest zawód lekarza. No i z tej racji poszedłem do ogólniaka z językiem łacińskim, z myślą, że jak będę się uczył łaciny, to łatwiej mi będzie się dostać na studia medyczne. Po 2 latach nauki dowiedziałem się, że istnieją szkoły felczerskie, które przyjmują właśnie po tej małej maturze, czyli po 2 klasach ogólniaka. I tam trzeba było zdawać egzamin wstępny. Pojechałem, zdałem egzamin. A dyrektorka mówi, że zdałeś synu najlepiej, ale przyjęty nie możesz być. Dlatego, że jestem za młody, bo ja szedłem o rok wcześniej jak inni. I gdybym kończył szkołę, to nie miałbym jeszcze 18 lat. Ponieważ jestem urodzony 21 czerwca, to wytłumaczyła mi, że rocznikowo jestem za młody, ale jeżeli napiszę do ministerstwa, to może minister przychyli się, bo w tym dniu, kiedy będzie odbierany dyplom, to akurat ja ukończę 18 lat i przyszło zezwolenie, że mogę tam uczyć się i zdawać. I tak się stało, że skończyłem tę szkołę i zaraz w 3 kolegów pomyśleliśmy o pracy, ponieważ u nas panowały takie poglądy, że największe potrzeby są w województwie białostockim, że najmniej jest lekarzy, ale ludzi jest dużo na wsiach, a nie mają opieki. To pojechaliśmy do Białegostoku. Pan kierownik Wydziału Zdrowia powiedział, że ma 3 etaty dla felczerów w powiecie bielskim. Jeden z kolegów był w Malennikach. Ponieważ trafił na wioskę prawosławną, która mówiła gwarą, on jej nic nie rozumiał i po 3 dniach zrezygnował. Jeden z kolegów był ziomkiem pana kierownika, mówi, to ja dla ciebie mam miejsce w Cholonkach, bo tam jest dużo ludzi, dużo pracy. A on mówi, ja to bym wolał, gdzie będzie mniej pracy. A ja wtedy mówię, to ja to mogę wziąć. A kolega poszedł do pracy w Maleszach. I w innych ośrodkach też pracowali tylko felczerzy u nas. Lekarze to tylko byli w Bielsku i w Brańsku, w miasteczku, a na wsiach wszystkich obsady były felczerskie. I tak zaczęło się tą pracę. To był rok 1958, czyli 13 lat po wojnie. Mój rejon miał około 3,5 tysiąca ludzi. To jest dużo, jak dzisiaj nawet oceniam, to jest duży rejon, obszar 12 wiosek. Najgorsze było to, że nie było telefonu i nie było żadnej drogi asfaltowej, tylko były drogi polne i nie jeździł żaden autobus. Pierwszy autobus zaczął jeździć może po 20 latach mojej pracy. Lokal, który zajmowaliśmy na ośrodku Zewe, stanowił jedną tylko izbę. To był budynek wynajęty od ludzi, bardzo jeszcze zdewastowany, stary. I na cały rok dostałem przydziału tonę i 200 kg węgla na ogrzanie tego ośrodka i swojego mieszkania. Mieliśmy umywalki takie słojowe, to jak woda zamarzała w grudniu, to rozmarzła dopiero w kwietniu. W tym gabinecie, to przecież trudno sobie dziś wyobrazić komukolwiek, że można przepracować w lokalu, w którym no, jest temperatura poniżej zera. A to były niestety fakty. No, mieszkałem obok, to chodziłem co chwilę się tam rozgrzewać. Jeżeli kogoś trzeba było rozebrać, żeby posłuchać, to go prosiłem do tego pokoju, który ja zajmowałem i tam się rozbierał i wtedy go badałem w tym swoim mieszkaniu. Prąd natomiast założyli po 3 latach mojej pracy. Także te pierwsze lata, no najgorsze, no bo przecież trzeba sterylizować narzędzie. Jak? Skoro nie ma prądu, nie ma czym. Więc jest jeszcze drugi sposób, że można sterylizować na palniku spirytusowym. Ale denaturatu nie można było kupić. Musiałem jechać po przydział do przewodniczącego powiatowej rady w Bielsku i tam dostawałem na kartce przydział do zakupu litra denaturatu, ale szedłeś do sklepu i go nie było. W tym czasie po 2 latach pracy zacząłem studia zaoczne fizyki i jeździłem co 3 tygodnie do Łodzi. Tam w sklepach denaturat był bez przydziału. To ja zaopatrywałem się po 10 litrów, po 15 i tak woziłem pociągiem. Ludzie głowy się pukali, co ten człowiek robi, czy pije. To były ilości potrzebne mi do tej sterylizacji. Pracy było bardzo wiele. Pamiętam w 1958 roku, 3 grudnia, prowadziliśmy pierwsze szczepienia przeciwko polio. To było szczepienie masowe i szczepionką doustną. Tego dnia powinniśmy zeszczepić 920 osób. To jest nie do wyobrażenia dzisiaj. Komukolwiek, jak ja mówię, to wszyscy nie wierzą, że jest to możliwe. Do pomocy przyjechało 3 pracowników sanepidu samochodem Land Rover. I jeżeli ktoś się nie zgłosił na tą szczepionkę, to jeździliśmy w teren, żeby tych ludzi sprowadzić i zaszczepić, bo nam zależało, żeby wykonać jak najwięcej. I pamiętam, że z tych 920 osób zaszczepiliśmy około 900. 20 osób było takich nieuchwytnych, no ale i tak to było dobrym wskaźnikiem. Później też były szczepienia trudne, bo przeciwko durowi brzusznemu na wsiach. No i wtedy to sterylizowałem bardzo dużo igieł i strzykawek w domu, na kuchni swojej. I na przykład jadę do wioski, tam 50 czy 100 osób szczepię tymi wysterylizowanymi strzykawkami i igłami. No i jednej wiosny przez 2-3 miesiące też musiałem zaszczepić około 1,5 tysiąca osób przeciwko tyfusowi. To były trudne rzeczywiście sprawy. Dzisiaj ja już bym się nie podjął czegoś takiego, a wtedy człowiek młody bez takiej większej wyobraźni uważałem, że to jest normalne, bo dzisiaj to uważam, że to rzeczywiście było szaleństwo, szczepienie takich ilości, ale takie musieliśmy wykonywać, no powiedziałbym normy, bo to nie jest norma, tylko chodziło o to, żeby jak najwięcej ludzi było uodpornionych przeciwko tym chorobom, które panowały, bo przecież taka Heinemedina, czyli poliomyelitis, było tutaj nawet w tym terenie. I dlatego po tym szczepieniu, co zaszczepiliśmy te 900 osób, od tego czasu ani jedna osoba już w moim rejonie, mimo że pracuję 62 lata, nie zachorowała na kajnego medina. Tak samo z błonicą, inaczej dyfteryt. Kiedy przyszedłem do pracy, prawie w każdej rodzinie ktoś na tą chorobę umierał. I wtedy właśnie też, jak zaczęliśmy te szczepienia, to jeszcze rok, dwa się ta błonica pokazywała, a później już coraz mniej i rzeczywiście przez te 60 czy tam 50 ileś lat błonicy nie widziałem. I dlatego jestem gorącym zwolennikiem szczepień. Uważam, że mam naoczne dowody tego, że ta skuteczność po prostu była wręcz widoczna w moich oczach. Tak samo ten dur, który pamiętam. No i szczepiliśmy ospę prawdziwą. W tamtych czasach jeszcze było dużo ludzi, którzy przebyli tą ospę. To byli tak zwani ospowaci, czyli dziobaty, jak nazywano. I szczepiliśmy wtedy, nacinając tkankę skaryfikatorem, to był taki malutki skalpel i potem się na to nakładało tą szczepionkę. I teraz proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy szczepionki, ale nie było prądu, nie było lodówek. Jak przechowywać te szczepionki, skoro nie ma lodówek, a taka szczepionka przeciwospowa, jeżeli pobędzie w cieple, to po kilku dniach traci swoją wartość. Więc zawsze trzeba było po otrzymaniu sanepidu tej szczepionki jak najszybciej, jak najwięcej zaszczepić, dopóki nie straci wartości ta szczepionka. Lodówki otrzymaliśmy dopiero po iluś tam latach. To był towar bardzo drogi i no, bardzo mało spotykany. No nie było pieniędzy, bo tam w dużych szpitalach może i były, które miały duże budżety. Także problem tych szczepionek to było utrudnieniem, ogromnym utrudnieniem w tej pracy. COVID to i tak to są w czas w porównaniu z tym, co my żeśmy przechodzili kiedyś. To są w czas, dlatego że przy tych chorobach zakaźnych to też ja się spotykałem przecież z tymi chorymi i mogłem zachorować. Nikt nawet nie pomyślał, żeby nie przyjmować. Dla mnie, tak jak dzisiaj spotykam, że się nie przyjmuje chorych, no to jest wręcz obrazą zawodu. Jeżeli chory wymaga badania, no to uważam, że trzeba go zobaczyć i dopiero załatwić. A telefonicznie to tylko mogę powtórzyć. Tam receptę, gdzie już wiem, że to było poprzednio zdiagnozowane i ustalone. Tak robię. Także dzisiejsze biadolenie ludzi, że nie mają warunków, no jest po prostu dowodem, że nie znają naszych realiów, skąd my wyszliśmy, z jaką drogę przeszła służba zdrowia w Polsce od tamtych lat. To było pokolenie powojenne innych ludzi. Podejrzewam, mając swoje doświadczenie, że większość pracowała nie dla pieniędzy. Pierwszym moim wynagrodzeniem było 870 zł. To tak mniej więcej dzisiejszy odpowiednik 1100 zł. I przez kilka lat takie wynagrodzenie. Nie było żadnych dodatków, wszystko trzeba było samemu z tego wyżyć. W początkowych latach to jeszcze planowałem, żeby wyjechać do Brazylii. No ale jak tutaj poczułem, że jestem niezbędny, że ta moja praca tutaj daje bardzo dużo ludziom, że bez mnie tutaj naprawdę ci ludzie by zostali takimi sierotami, to poczułem się, że to miejsce jest tu moje raczej przeznaczone, że nie będąc lekarzem, robiłem to samo, co robi lekarz. My nie mieliśmy tylko uprawnień do pisania leków narkotycznych tylko. Także praca była bardzo szeroka, a czytając i dokształcając się, czułem się coraz pewniej w zawodzie. W Białymstoku była Akademia Medyczna, studiować mógłbym, gdybym chciał, ponieważ miałem trójkę już dzieci, więc nie mogę zostawić trójki dzieci. Ja bardzo młodo się ożeniłem. Tak, słucham? Tak? Ale dobrze, powiem teraz szybciutko. Dobra. Kiedy ja przyszedłem tu do pracy, to tych felczerów było naprawdę bardzo wielu, bo pracował w Rudce, pracował w Chodyszewie, w Chrabołach, w Rybołach, w Śnieżkach, w Malennikach, w Mokrem i było kilka tysięcy felczerów pracujących w całej Polsce i to była jedyna forma opieki nad wsią przez długie lata. Nikt nie uważał felczera za coś gorszego, tylko był traktowany jak lekarz. Stopniowo część poszła na studia, później wróciła już jako lekarze, bo i u nas tutaj na Podlasiu nawet jeden z kolegów później był chirurgiem, bo teraz po śmierci nadano imię Włodzimierza Mantiuka szpital w Hajnówce. Także takich kolegów było bardzo wielu. Bo właściwie moja osoba to jest tylko dlatego tutaj dzisiaj na tapecie, że dożyłem i jestem ostatni, a inni już podchodzili, ale wielu by miało podobne historie lub jeszcze szersze, bo ja tylko jestem takim przedstawicielem tego zawodu. No i jeszcze zdrowie dopisuję i trwam. Już 62 lata przeszło, a mam lat 80. I pracuję jeszcze i mam zamiar jeszcze długo pracować. Czasy się zmieniały, bo przedtem to ja pracowałem tylko w ośrodku tutaj w Wydźgowie. Przy nowym już teraz ustroju utworzyłem taki niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w 1999 roku właśnie w Wydźgowie, ale objął przychodnie w Brańsku, w Łubinie, w Chrabowach i utworzyliśmy jeszcze ośrodek zdrowia w Pobikrach, który po iluś tam latach, bo to już było za daleko, żeśmy rozwiązali. Mając 4 ośrodki, choć nie we wszystkich pracuję, ale nadzór jest mój potrzebny. Dlatego też tu w Kolonkach przyjmuję od godziny 8 do godziny 14. Później są wizyty domowe. Potem jadę do przychodni w Brańsku i tam przyjmuję od 16 do 18 przeważnie. Ale tak się stało, że jeszcze pobudowałem dom opieki nad osobami starszymi w Dłubinie Kościelnym. Pełni rolę takiego właśnie szpitala domowego. Ponieważ w rodzinie spotkało mnie bardzo wiele nieszczęść w postaci chorób osób najbliższych. I dlatego widząc ile jest osób, jak ta opieka jest potrzebna dla tych ludzi, no to uważałem, że jak taki dom stworzę, to będę mógł te swoje jakieś tam nowe wizje spełnić w tym domu. W tej chwili to mamy 29 miejsc zarejestrowanych, a w przyszłości to mogę mieć około 75. I tych chorych trzeba codziennie doglądać i badać. Chociaż na przykład z pisaniem recept dla seniorów ma prawo pisać lekarz i ma prawo pisać pielęgniarka. O felczerze zapomniano i recept dla seniorów nie pisze, ale za to wtedy pisze pielęgniarka. Skoro ustawodawca zapomniał dodać słowo felczer. No wynika z tego, że zawód ten jest tak anachroniczny, że już nikt nawet nie pamięta o nim. Bo otrzymanie tytułu honorowego mieszkańca, ja uważam, że to jest tylko zasługa, że ja żyję. No, a żyję tylko dzięki Bogu, bo cóż, gdybym umarł wcześniej, czy zachorował, to bym nie doczekał takiego czegoś. Także w zasadzie to nie wiem, czy to się należy. Akt nadania tytułu honorowego obywatela gminy Brańsk. Rada gminy Brańsk uchwałą 6 sierpnia 2020 roku nadała panu Stefanowi Torczyńskiemu tytuł honorowego obywatela gminy Brańsk jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania za służbę dla gminy Brańsk. Przyjmuję to właśnie jako wyraz i hołd dla wszystkich felczerów, że tyle dla wsi robili, bo w większości powiatu to byli felczerzy. Lekarze to były tylko wyjątki, ale teraz to już rzeczywiście ja jestem wyjątkiem dzięki tej starości, że jeszcze potrafię chodzić i pracować i pomagać jeszcze. To jest mój obowiązek podstawowy od początku do końca.
Był to reportaż Anny Bogdanowicz, Ostatni Felczer.